Miejskie Sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie Sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry.
Łukasz Brodzik, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moimi Państwa gośćmi są Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
I pan Dariusz Legutowski, Koalicja Obywatelska, klub Tenże.
Witam.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o jutrzejszej sesji Rady Miasta i o tym, co w programie, ale też o tym, co ostatnio, o czym ostatnio informuje między innymi nasze radio, czyli o dofinansowaniu do remontu mostów w Cigacicach. A na początek zapytam panów, jak panowie przyjęli czwarte miejsce Falu Bazlu.
No to jest tak, że wiadomo, że zawsze kibic chciałby jak najlepszy wynik i myślę, że też wszyscy liczyliśmy, szczególnie po sezonie zasadniczym, że przynajmniej to trzecie, jak nie finał, jest osiągalny. Natomiast ja myślę, że tak, zawsze trzeba być ze swoją drużyną, kiedy ma wzloty i upadki. Jeżeli spojrzymy na to, co było jeszcze sezon temu, kiedy walczyliśmy w ogóle o utrzymanie naszej drużyny w ekstraklasie. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę to jest taka solidna pozycja silnej drużyny tak naprawdę. No, dodajmy, najsilniejszej ligi żużlowej świata. Więc z jednej strony oczywiście taki niedosyt pewnie gdzieś tam trochę zostaje, że tak, brak tego medalu. Natomiast z drugiej strony myślę, że to jest też taki dobry prognostyk do tego, że ta nasza drużyna się wzmacnia, że jest silniejsza, że jest mocniejsza i mamy nadzieję, że w przyszłym roku tak naprawdę będziemy walczyć nie o trzecie miejsce, bo wtedy też jest inaczej, ale rzeczywiście o to złoto i w finale całkiem inaczej. Wtedy myślę, że także i żużlowcy, i działacze, i kibice też przychodzą chętniej na ten stadion.
Panie Dariuszu, jęk zawodu, czy tak miało być?
No zawsze chciałoby się być na podium, tym razem się nie udało, ale to pokazuje, że no nie zawsze się wygrywa i też trzeba umieć czasami przegrać i przeanalizować i ewentualnie poprawić to, co się nie udało w tym sezonie, żeby w następnym sezonie już nie było tych problemów.
To przejdźmy do tematów zgoła innych. Choć o sporcie często też pojawiają się informacje na sesjach Rady Miasta, a przynajmniej raz w roku, ale abstrahując od tego, przejdźmy do tego, co zapowiedziane zostało w piątek. Prezydent Janusz Kubicki znalazł 3 miliony złotych na to, żeby miasto dołożyło do remontu mostu w Cigacicach. Przypomnijmy, zapowiedział minister, czyli premier, zapowiedział dofinansowanie w okolicach 80% kosztów. Resztę ma dołożyć miasto Zielona Góra i już ma zostać przetarg rozpisywany. Miasto dogadało się też ze starostwem. Jak panowie przyjęli tą informację? I to pytanie może do pana Piotra Barczaka jeszcze raz.
No, oczywiście z radością, ponieważ ten most jest absolutnie potrzebny, ważny z punktu widzenia wcale nie tylko Zielonej Góry, ja ciągle o tym powtarzam, ale tak naprawdę z punktu widzenia regionalnego, a może właśnie także i krajowego. Jest takim, nazwijmy to, bypassem do sytuacji drogowej, kiedy następuje blokada przewężenia trudności na S3. Natomiast no, wiemy też, że ten stan tego właśnie mostu jest, no, delikatnie rzecz ujmując, w opłakanym stanie i on wymagał tego remontu. W związku z tym jakby obciążenie tylko i wyłącznie miasta Zielonej Góry no, było dosyć dużym i sporym wyzwaniem, więc ja osobiście bardzo się cieszę, że między innymi tutaj zaangażowanie pana posła Jerzego Materny w pozyskanie tych środków krajowych udało się to zrobić i to jest tylko dowód na to, że jeżeli się chce, to można. I ja osobiście z drugiej strony oczywiście ubolewam i o tym wielokrotnie też wspominałem, że jednak Urząd Marszałkowski, województwo tutaj jakoś tak niechętnie do tego podchodzi i nie dofinansowało, na dzień dzisiejszy przynajmniej jeszcze, w żaden sposób remontu tego mostu. A tak jak na wstępie powiedziałem, to nie jest most tylko zielonogórski.
Dariusz Legutowski, jak pana opinia w tym, w tej sprawie? No, czy to faktycznie miasto powinno dokładać te 3 miliony?
Na pewno jest to sukces. Jak zwykle udało się to załatwić przed wyborami i może i dobrze, że są to wybory, bo niektóre sprawy przyspieszają. Na pewno jest to bardzo potrzebna inwestycja, tak jak kolega tutaj wspomniał. różne historie póki co się dzieją na tym głównym moście, na S3, jest jeszcze nieskończony. Tutaj też rolnicy bardzo mocno protestowali, bo oni są odcięci od dostępu do swoich pól. Także to było bardzo ważne dla mieszkańców, żeby ten most był zbudowany. No, na pewno jest to sukces, udało się to załatwić. No, niestety trzeba przyznać, że ciężko to wszystko się odbywało, długo w czasie i negocjacje były dosyć trudne i dużo było w tym polityki, ale efekt jest pozytywny i to jest najważniejsze.
Czy macie Państwo informacje, skąd te 3 miliony złotych się znajdą?
Jeszcze nie mamy żadnych informacji. Myślę, że będziemy zadawać to pytanie jutro na sesji prezydentowi. Że będzie okazja, żeby zapytać, jak to będzie sfinansowane, bo na dzisiaj takiej informacji niestety nie mam.
No właśnie, jutro sesja Rady Miasta. Ta sesja też będzie poświęcona budżetowi, a właściwie wykonaniu za pierwsze półrocze budżetu miasta Zielona Góra. I prezydent przedstawi informację, a panowie, jak oceniacie po tych dokumentach, które zostały do panów przesłane w tej sprawie? Jest informacja o zadłużeniu Zielonej Góry, jest informacja o nadwyżce przychodów, nadwyżce budżetowej, przepraszam, więc nie zrealizowano prawdopodobnie wszystkich zadań, tak to mogę oceniać z pobieżnej lektury tych dokumentów. Dariusz Legutowski.
Jeśli chodzi o budżet, to tak dopiero przeglądałem te wszystkie historie, jakie tam są. Dosyć dużo, późno dostałem te dokumenty. Również tym razem dostaliśmy 19 września o 14:40. Także chcielibyśmy, żeby te wszystkie materiały szybciej wpływały, no bo nie ma kiedy się później przygotować do tej sesji. To samo z sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym również. Komisja się zbiera jutro, a dokumenty dostaliśmy w piątek. Ale do rzeczy. Jeśli chodzi o budżet, no to widzę, że tutaj będzie też uszczerbek, jeśli chodzi o podatek PIT, że brakuje 36 milionów złotych. To jest odpowiedź prezydenta na interpelację Marcina od naszego klubu. No nie wiem, zobaczymy. Może się to nie spinać wszystko, jeżeli tych środków nie będzie. Nie wiem, jak będzie to finansowane.
Piotr Barczak, przeglądając budżet, zwrócił pan na coś uwagę?
Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, że jest to tak naprawdę pół roku realizacji budżetu i co roku wygląda to w ten sposób, że oczywiście przychody w pierwszej kolejności właśnie są realizowane w tym pierwszym półroczu, bo wiele podatków jest płaconych w pierwszym kwartale, ewentualnie w drugim kwartale, natomiast z kolei realizacja inwestycji, czyli te wydatki następują tak naprawdę najczęściej w drugiej części roku, stąd to wydatkowanie na inwestycjach pewnie jest niższe, natomiast mam nadzieję, że one będą zrealizowane. I tak samo kwestia akurat przychodów z poszczególnych podatków, które są miesięcznymi podatkami, tak jak akurat tutaj wcześniej wspominaliśmy, będą zrealizowane w ciągu roku. Także ja absolutnie tego raczej się nie obawiał, no, tym bardziej, że widzimy ten wzrost gospodarczy i tak naprawdę wpływy do budżetu są wciąż coraz wyższe. Można powiedzieć, że to jest taka forma stabilności, natomiast ja zawsze zwracam na uwagę na realizację inwestycji, które są zaplanowane, bo no właśnie, bo one są z jednej strony realizowane w drugim półroczu, ale z drugiej strony bywa tak, że jakby opóźnienie w przetargach, w wyłonieniu wykonawców powoduje to, że potem sama realizacja inwestycji przesuwana jest. Bywa tak, że na miesiące takie zimowe i o ile zima jest w miarę łagodna, to się uda realizować, a jak nie, to z kolei one są przeciągane. I na to bym mocno zwrócił uwagę w tym drugim półroczu.
To dopytam panów jeszcze, zwrócił pan Dariusz uwagę na kwestię przychodów z PIT-u i to też w wyborach pojawia się taki komentarz. Dzisiaj rano również na naszej antenie komentował to pan poseł Materna o wpływach do budżetu właśnie z PIT-u. Obniżane podatki mają być, obniżane dla wszystkich i również minimalizowane, jeśli chodzi o młode osoby, do zera. Czy to nie wpłynie na budżet? Analizowaliście może państwo tę trudność, kłopot, a może tak się nie dzieje? Pan Materna wspominał, że przychody przez ostatnie 4 lata wzrosły ze 194 milionów złotych do 267 milionów złotych, jeśli chodzi o PIT, czyli też jeśli chodzi o finansowanie polskich samorządów. No a z drugiej strony rosną też koszty. Sami widzimy, że niektóre inwestycje nie mogą dochodzić do skutku. Pan Dariusz Legutowski.
Jeśli chodzi o wpływy tego, znaczy braki, jeśli chodzi o zamknięcie sprawy związanej z zmniejszeniem podatku, myślę, że to obejmie bardzo małą ilość firm, jeśli chodzi o podatek CIT i to samo dla małych przedsiębiorców PIT. Także to nie będzie dosyć jakby miało dużego znaczenia. A jeżeli chodzi o inwestycje, to faktycznie trudno powiedzieć, jaka będzie sytuacja na rynku w tym roku i w przyszłym. Czy te ceny w dalszym ciągu będą rosły, czy już się ustabilizują i będą jednak maleć, albo po prostu, że będą stabilne, będzie można cokolwiek zaplanować. I tego byśmy sobie na pewno życzyli, żeby można było w jakiś sposób te projekty, które są przygotowane pod inwestycje, zaplanować i realizować, bo na dzisiaj coś się planuje, są zarezerwowane kwoty, okazuje się, że brakuje z 40%, 50%, także bardzo duże były przyrosty. No i czekamy na stabilizację. Może tutaj przyszły rok pokaże coś pozytywnego.
I to pytanie do Piotra Barczaka, Prawo i Sprawiedliwość. Pan kandyduje w wyborach do Sejmu, no i ten zarzut będzie się pojawiał, że Prawo i Sprawiedliwość ogranicza przychody samorządom.
Tak, ja słyszałem to 4 lata temu i to też z ust przecież tutaj na antenie pana Marcina Pabierowskiego, naszego radnego, że jak to będzie krytycznie w finansach naszego państwa. Przez te 3 lata dokładnie odwrotnie pokazaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, że jest całkiem inaczej. Te finansowanie także i samorządów, gdzie często mówi się, że jest niższe, to proszę zobaczyć, że jest dużo większy udział w innych podatkach. Te wpływy co roku przez te 4 lata szczególnie, pomimo obniżonych przecież podatków, wpływają i są to kwoty coraz wyższe. Więc ja nie mam tutaj absolutnie żadnych obaw. Jedna rzecz oczywiście uszczelnienie systemu, natomiast druga rzecz to jest kwestia tak naprawdę tego, że my wszyscy też jednak trochę więcej zarabiamy, tak? I te wpływy z powrotem w postaci części udziałów z PIT-u czy CIT-u szczególnie, one wracają do samorządów, także i do miasta Zielona Góra. I tych pieniędzy tak naprawdę jest dużo więcej niż wtedy, kiedy, no właśnie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i mówiła, że na nic nas nie będzie stać. I tak samo mowa była przy wprowadzeniu 500+, przy obniżaniu wcześniej już podatku. Natomiast te wyliczenia są na tyle wiarygodne, bo są udowodnione. Wcześniej te decyzje, które Prawo i Sprawiedliwość podejmowało, pomagało rozwijać gospodarkę i tak samo tutaj będzie. Absolutnie jestem o tym przekonany.
Jeśli mówimy o budżecie i finansach, to myślę, że warto zahaczyć o budżet obywatelski. Z panem Dariuszem przed anteną udało się porozmawiać o tym i tak patrząc w ogóle na wyniki budżetu obywatelskiego, to 1/6 zgarnia Chynów, 2/6 zgarnia Jędrzychów. Przedstawiciela Jędrzychowa mamy dzisiaj, pana Dariusza, a reszta zostaje rozdzielona na takie mniejsze zadania. Jak panowie oceniają tegoroczny budżet, wyniki, przebieg głosowania, w tym partycypację też właśnie obywateli w budżecie miejskim? No i wywołany pan Dariusz Legutowski.
No, dla nas to był budżet obywatelski, który zakończyliśmy sukcesem. No, martwi nas to, że co roku są jakieś inne zasady, zmieniają się regulaminy tych budżetów obywatelskich i jak widać, no, trzeba się bardzo szybko dostosowywać. Często jest ogłoszony termin tego budżetu, kiedy będą zbierane wnioski. Mam bardzo mało czasu, żeby do aktualnego regulaminu się dostosować, także nie można nawet nic zaplanować na jakiś tam czas do przodu. Ale jak widać, no, mobilizacja, czyli taką, jak mamy rękę na pulsie i widać, że są lokalizacje, którym bardzo zależy na tym, żeby coś na ich osiedlach powstało. My walczymy o to, ponieważ jako Jędrzychów jesteśmy taką trochę dzielnicą, niby nowe miasto, ale wywodzącą się jeszcze ze starych czasów jako wieś przyłączona do Zielonej Góry. I nie mamy żadnych innych środków. Tak, inwestycji bardzo mało było miejskich na naszym terenie i tak jesteśmy pomiędzy młotem a kowadłem, dlatego mieszkańcy tak mocno się angażują w budżet obywatelski, bo to są jedyne środki, które możemy wywalczyć dla swojego osiedla. I myślę, że jest też tak gdzie indziej, że z roku do roku coraz bardziej mieszkańcy się integrują i kolejne sukcesy jakby mobilizują ich do kolejnej pracy, także Bardzo mi się podobało jeszcze zaangażowanie mieszkańców Chynowa. Tam bardzo fajna społeczność powstała, zmobilizowali się, zrobili jeden wspólny projekt, no i takie coś wygrywa. Czyli pomysł i dogadywanie się mieszkańców, że to trzeba podzielić i to trzeba najpierw w pierwszej kolejności wykonać jakieś zadanie i no, dopiero następne. Także no, ten rok był dla nas sukcesem. No i myślę, że w kolejnych latach również będziemy brali udział, bo na dzisiaj nie widzę żadnych możliwości innych, żeby sfinansować nasze inwestycje na osiedlach.
No właśnie, a w jakim to kierunku będzie zmierzać? Bo patrząc na teraz, to takie prawo dżungli nam się trochę tworzy, czyli silniejsi wygrywają, ci, którzy są zjednoczeni. Nawet zmieniające się przepisy, o których pan wspomniał wcześniej, nie zmienią tego, że ta grupa, która już się zaktywizowała, walczy o konkretne osiedle i wie, że to u nich się coś pozmienia, będzie co roku otrzymywać pieniądze i to grube w tym przypadku, a inne grupy, które zawiążą się pierwszy raz, uznają, że no nie udało się, to następnym razem nie ma co, bo znowu coś pozmieniają. Jak gdyby zabija to taką oddolność i może ten pomysł tego, co do tej pory się działo, czyli że ludzie różne inicjatywy w różnych przestrzeniach miasta właśnie realizują. To pytanie też do przewodniczącego Piotra Warczyka.
Myślę, że na pewno trzeba cały czas pracować nad tym budżetem obywatelskim, ponieważ w pewien sposób uczymy się go, natomiast z drugiej strony te dosyć często duże zmiany tak naprawdę, czyli dzielenie w tej chwili na okręgi.
No ostatnia ustawa też trochę namieszała.
To czy ona wzmocniła tak naprawdę, bo nie wszystkie ustawa dotyczyła wszystkich samorządów, a nie we wszystkich samorządach taki budżet obywatelski funkcjonował. Przypomnijmy, czyli 0,5% budżetu. I to wprowadzało do tego, żeby rzeczywiście w każdej społeczności samorządowej można było wprowadzić. My jako Zielona Góra już mieliśmy parę lat wcześniej, więc myśmy bardziej z tego tytułu, nazwijmy to, ewaluowali, bo przypomnę, że kwestia na przykład wyłączenia zadań oświatowych to nie jest kwestia ustawy, tylko myśmy jako miasto tak zdecydowali. Czy słusznie, czy niesłusznie, tutaj też są podzielone zdania. I myślę, że to też warto o tym rozmawiać, bo bardzo często w tych szkołach sami uczniowie bardziej i mocniej się mobilizowali. Oni mobilizowali także rodziców. Natomiast z drugiej strony te środki, które były pozyskiwane przez nich, okazywało się, że były realizowane właśnie na inwestycje z kolei w oświacie, a te inwestycje powinny być z natury rzeczy finansowane bezpośrednio z budżetu, a nie budżetu obywatelskiego. No i tu koło się jakby zamyka z jednej i z drugiej strony. Natomiast w moim przekonaniu rzeczywiście same zasady budżetu obywatelskiego powinny być jak najprostsze, jak najłatwiejsze do tego, żeby rzeczywiście jak największa ilość osób mogła się angażować. I to jest jakby podstawa. I myślę, że nad tym na pewno należałoby popracować. Druga rzecz to ja tu gratuluję tym społecznościom, które potrafią się zebrać i to tylko trzeba się cieszyć, bo te pieniądze i tak zostają w mieście, czy na danym osiedlu, czy w danej dzielnicy, czy na danym terenie, ale to jest coś dla mieszkańców Zielonej Góry, na co oni pracowali, działali i ja z tego powodu bardzo się cieszę. Natomiast co do inwestycji czy zadań, na pewno ich będzie więcej w tych właśnie terenach, czyli Jędrzychów, Chynów, czy nawet w sołectwach, dlatego że w Starej Zielonej Górze duża część terenu należy do osiedli mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. I to nie jest już własność miasta, w związku z tym tych zadań inwestycyjnych...
Drugi chodnik zrobić, plac zabaw.
Dokładnie tak, na terenie niemiejskim, w tym przypadku na przykład spółdzielni, czy nawet wspólnoty, już realizować nie można. No i tu też myślę, że warto by pomyśleć o takim na przykład choćby współfinansowaniu, tak, żeby to realizować. I stąd wydaje mi się, że sam, tak jak wracam do początku, budżet obywatelski jest dobrym pomysłem. Mobilizuje osoby, ale on musi jednak cały czas, nazwijmy to, ewaluować, być opracowywany na nowo. A te niedogodności czy trudności, które powstają choćby z sposobu wyłaniania tych zadań, czy potem ewentualnego głosowania, to muszą być nauką na następne lata.
Kończąc temat już budżetu, dopytam jeszcze, co na jutrzejszej sesji Rady Miasta może się pojawić, bo program nie jest zbyt obfity i spraw ważnych tam nie widać, choć na ostatniej sesji Rady Miasta też miało być spokojnie, a tu się nagle okazuje, że dyskusje się pojawiły, chociażby w przypadku szpitala wojewódzkiego, uniwersyteckiego, panie przewodniczący.
No, a propos samej sesji, bo to jakby dwa tematy. A propos sesji, chętnie potem się wypowiem a propos dofinansowania do szpitala. Ale a propos sesji, to często tak bywa, że kiedy jest kilka punktów, wydaje się, że ona będzie krótka, to potem nagle tematy powstają dosyć emocjonalne, trudne do wyjaśnienia, do ustalenia i sesja się przedłuża. Chociaż rzeczywiście na koniec sierpnia mieliśmy ponad 40 punktów i dosyć sprawnie to przebiegło. Na dzień dzisiejszy mamy zaplanowanych 11 punktów, ale bywa też tak, że pomiędzy ustaleniem programu sesji, który musi być na 7 dni przed rozpoczęciem obrad sesji, a do dnia sesji wpływają nowe uchwały. I
może tak być samo, tak, że po naszej audycji omówiona cała sesja, a tu nagle dwa tematy.
Mogą jeszcze dojść. Na pewno w programie nie mamy uchwały budżetowej, a z tego co widziałem, ona już wpłynęła do ratusza, więc na pewno będzie przedmiotem obrad. Więc tych tematów bardzo często bywa dużo. Było dużo oświatowych poprzednio i teraz także dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Również dzisiaj komisja między innymi na te tematy obraduje. Jutro będziemy jako radni decydować. No i tak, drugi temat to jest kwestia oczywiście szpitala i myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ na poprzedniej sesji jako miasto mieliśmy przeznaczyć i przeznaczyliśmy 100 tysięcy na wsparcie samorządu województwa w postaci przekazania tych 100 tysięcy do szpitala na walkę z bakterią New Delhi.
No patrząc na budżet miasta Zielona Góra przy miliardzie złotych, to nie jest kwota, która miałaby wywoływać jakieś głębokie emocje. Pan podnosił temat tego dofinansowania. Dlaczego?
Tak, bo tu nie chodzi o kwotę, tylko chodzi o istotę. Skąd się wzięło to, że w ogóle te 100 tysięcy musimy przekazywać? Bo ja wolałbym przekazać 100 tysięcy na urządzenia, na rzeczy, które absolutnie są koniecznie potrzebne, na przykład na onkologii. Proszę i zobaczyć, jak tam wygląda na remont tego oddziału onkologicznego, gdzie ludzie są w trudnej sytuacji, przyjmują chemię i w jakich warunkach oni to muszą spędzać. Natomiast nagle z powodu dużych wątpliwości zaistnienia w zielonogórskim szpitalu tejże bakterii New Delhi, wiele niejasności z tym związanych, także państwo przecież na antenie tutaj przedstawiali, do ratusza nikt się nie pokwapił, żeby wyjaśnić, jaka jest sytuacja, na co te pieniądze zostaną przekazane. A myślę, że 100 tysięcy z jednej strony to w budżecie miasta niedużo, ale patrząc na wydatki i potrzeby, nie wiem, choćby inne, drogowe, inwestycyjne w Zielonej Górze, czy na osiedlach Chynowie czy Jędrzychowie, o którym wcześniej wspominaliśmy, to one bardzo by się przydały. I dlatego, jeżeli komuś przekazujemy te pieniądze, to one powinny być wyjaśnione na co i po co. I otóż, proszę państwa, ja poprosiłem o wykaz, który otrzymaliśmy dopiero niedawno, bo na sesji Rady Miasta nikt nie potrafił tego powiedzieć. I na przykład mamy tutaj takie oto rzeczy, jak wykaz sprzętu, materiałów do zwalczania bakterii związanej właśnie z bakterią New Delhi dla Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. I proszę państwa, na przykład myjki, na przykład rękawice, kaczki, baseny. No, szanowni państwo, wybaczcie, ale to nie jest chyba raczej do walki z New Delhi, tylko to jest podstawowa działalność tego szpitala. Jeżeli w tym szpitalu brakuje na takie rzeczy pieniądze, to, no to rzeczywiście jakaś tragiczna sytuacja jest tego szpitala. Nie wiem, chyba jakąś zrzutkę trzeba zrobić, nie tylko w Zielonej Górze, ale w całym województwie.
A kto ten wykaz przygotował dla państwa?
Z upoważnienia marszałka województwa Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia. Zresztą o to prosiliśmy, właśnie ja prosiłem.
Przed uchwałą jeszcze.
Przed uchwałą, żebyśmy wiedzieli, na co przekazujemy te pieniądze. A teraz się okazuje, że na przykład pojemniki na odpady, stojaki, stelaże, oczyszczacze powietrza. No szanowni państwo, naprawdę te rzeczy, czy materace szpitalne, fartuchy, maski, prześcieradła, czy też czepki, no wydaje mi się i chyba
takie
każdemu, nawet laikowi.
Podstawowe uposażenia szpitala.
Dokładnie tak, więc czy my dajemy na zwalczanie bakterii, czy my dajemy na doposażenie szpitala, który sobie po prostu nie radzi. A to tylko świadczy o tym, jak wielki bałagan jest w sposobie zarządzania szpitala w Zielonej Górze.
Może dlatego, że tu trzeba było nadzwyczajne środki podjąć i tych sprzętów do dezynfekcji brakuje.
Panie redaktorze, ale jeżeli ja czytam dalej, armatura sanitarna czy płyn do dezynfekcji, no to naprawdę niezależnie, czy ta bakteria jest, występuje, czy jej nie ma, to są chyba naturalne rzeczy, że szpital na te podstawowe rzeczy powinien mieć. a jeżeli nie potrafił się wcześniej zaopatrzyć, no to dlaczego nam tego nie przedstawił? I tak naprawdę ile w konsekwencji potrzebuje tych pieniędzy do tego, żeby te wszystkie rzeczy dla pacjentów w Zielonogórskim Szpitalu się znalazły.
Panie Dariuszu, a pan jak skomentuje wykaz sprzętów zakupionych za te 100 tysięcy złotych, które przegłosowaliście? Bo chyba wszyscy radni byli za tym, żeby wesprzeć szpital w tej walce.
Tak, byliśmy za tym. Głosowaliśmy, żeby wesprzeć szpital w tej sytuacji. Uważam, że jeżeli jest taka sprawa z tą bakterią New Delhi, że po prostu dużo więcej środków jest zużywanych na to, żeby ją zlikwidować. Dlatego w zwykłych budżetowych, takich jakie ma szpital, planach, no, nie było uwzględnione akurat dodatkowe zwiększone ilości środków czystości, które muszą być jakby, żeby tą bakterię wyeliminować. Także to bo moim zdaniem nie doszukiwałbym się tutaj jakiegoś problemu, że bym był w stanie to uzasadnić. Myślę, że jakiś fachowiec również od zaopatrzenia czy w szpitalu też będzie w stanie to uzasadnić. A jeśli chodzi o urząd tutaj i o nasz wojewódzki, o budowę szpitala nowego, to chciałem też przypomnieć, że w dużej mierze to właśnie urząd marszałkowski te pieniądze przeznaczył na budowę tego szpitala. Tam jest dosyć dużo z Unii Europejskiej dotacji, a w tym przypadku no, nie było widać jakby wsparcia miasta, także też jest zaangażowanie dosyć duże, jak widać, pani marszałek w budowie tego nowego obiektu, który powstaje.
Znaczy, jeżeli mówimy o nowym obiekcie, bo z tego co słyszałem, jutro jakieś ma być znowu otwarcie czy zawieszenie wiechy na tym nowym obiekcie, to ja z ubolewaniem stwierdzam tak naprawdę, że proszę zobaczyć, dokładnie przyjrzeć się tej inwestycji. To znaczy tak, budujemy nowy szpital, pani marszałek buduje, ale jak jest odpowiedzialność za to, w jaki sposób znalazła się ta bakteria, a dodajmy, jest wiele nieprawidłowości, którymi zajmuje się w tej chwili prokuratura, to tego nikt nie potrafił przedstawić nam, a myślę, że mieszkańcom przede wszystkim, mieszkańcom Zielonej Góry i w ogóle regionu, bo ta informacja była absolutnie szczątkowa. Jaka jest sytuacja bieżąca? Jak to funkcjonuje teraz? Sama inwestycja, o której pan mówi, ona oczywiście jest absolutnie potrzebna, tylko proszę zobaczyć, że to przetarg był kilkakrotnie rozstrzygany i było duże ograniczenie tych zadań, które były na początku zapisane w przetargu. Więc to w którą stronę to tak naprawdę idzie? To znaczy tam są środki unijne i tam możemy realizować, a podstawowej działalności szpital nie potrafi utrzymać. To szanowni państwo, te 100 tysięcy w wydatkach tak naprawdę szpitala to też nie są jakieś wielkie pieniądze. To są naprawdę drobne pieniądze. Jeżeli szpital nie ma na takie rzeczy podstawowe sytuacje, no to ja się zastanawiam, w jaki sposób zarządzany jest ten szpital. I dla mnie to są absolutnie sytuacje dramatyczne. To znaczy pacjenci, mieszkańcy Zielonej Góry i całego województwa, którzy korzystają z usług tego szpitala, powinni się czuć bezpieczni. A przy tej sytuacji nie czuli się bezpieczni. I jeżeli teraz Urząd Marszałkowski występuje do miasta Zielona Góra, żeby ich wesprzeć w tym działaniu, to oczywiście my jako Rada Miasta podjęliśmy taką potrzebę. Tylko w takim wypadku, szanowni państwo, no albo się oszukujemy i dajemy na rzeczywiście walkę z bakterią, albo właśnie na tą podstawową działalność. A jeżeli brakuje, znowu wracam na podstawową działalność, no to w jaki sposób Platforma Obywatelska zarządza szpitalami w naszym województwie?
Panowie, temat pewnie będzie jeszcze, a może i nie będzie już wracał i miejmy taką nadzieję, że ta bakteria zostanie już całkowicie zwalczona. Na czas naszej audycji dobiega końca. Moim państwa gośćmi dziś byli pan Dariusz Legutowski, radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. I pan Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.